Dzień dobry, proszę Państwa. No jestem, żyję, chociaż słabo, ale o tym Wam zaraz wszystko opowiem. Chwytam się pierwszej możliwej okazji, żeby coś Wam nagrać i oczywiście, jak łatwo się domyślić, będzie to odcinek typu pamiętniczek, czyli co u mnie, co u mnie, co u mnie. Ostatni odcinek typu takiego pamiętniczkowego widzę, że nagrałam 16 lutego, czyli dokładnie miesiąc temu. No i sporo się zmieniło od tego czasu, aczkolwiek większość tego się zmieniło, co wcale bym nie chciała, żeby się zmieniało, a to, co bym chciała, żeby się zmieniło, to się nie zmieniło. Ale wszystko po kolei, tak jak już powiedziałam. No przede wszystkim, niestety po 13,5 roku pożegnałam swoją Rastusię, o czym mówiłam Wam w poprzednim odcinku. Wspominałam Wam właśnie tego 16 lutego, że no jest źle. I tego 16 lutego było trochę lepiej i nawet wydawało mi się, że jeszcze trochę z tą Rastuszką pobędę. Jeszcze się na nią trochę podenerwuję. No ale niestety 18 lutego przyszło mi podjąć tę straszliwie ciężką decyzję o tym, żeby pomóc jej odejść i żeby ją uśpić. No i szczerze Wam powiem, że tak jak myślałam, że może ja jestem do tego przygotowana, może tak chociaż troszeczkę, no nie wiem, w 10% jestem przygotowana do tego, no to okazało się, że jednak wcale nie. I no muszę Wam powiedzieć, że cały ten tydzień przed uśpieniem Rasty był potwornie dla mnie ciężki. Ogólnie byłam i niestety jestem, bo to akurat się nie zmieniło, w każdym razie nie na lepsze, w słabym okresie swojego życia i po prostu czuję się źle, więc kiedy jeszcze doszedł mi ten bodziec w postaci chorującej, bardzo mocno chorującej Rasty, no to położyło mnie to po prostu na łopatki. No i podjęcie decyzji o uśpieniu Rasty było, powiedziałabym, dosyć oczywiste, bo wiozłam ją już do tego weterynarza, powiedziałabym, trochę na sygnale i spodziewałam się, że to nastąpi i szczerze mówiąc, nawet tak po cichu sobie myślałam, że jeśli faktycznie już jest tak źle, to żeby tym weterynarzom nie udało się jakoś zakryć tych objawów, które się pokazują, tylko żebyśmy po prostu wiedzieli kawa na ławę, co się dzieje, no i żeby można podjąć decyzję taką, która jej w końcu ulży i która będzie najlepsza dla niej, bo jestem absolutnie przeciwna temu, żeby przeprowadzać jakieś uporczywe terapie, czy to wśród ludzi, czy to wśród zwierząt. Na szczęście zwierzętom można pomóc godnie odejść wtedy, kiedy już rzeczywiście jest źle i kiedy nie ma ratunku. No a z Rastą niestety było tak, że uważam, że myśmy właściwie wygrały ten tydzień, dostałyśmy go w bonusie, bo udało się ją doprowadzić do takiego stanu, kiedy faktycznie sprawy się trochę poprawiały, ale kiedy tylko odstawiliśmy steryt długo działający, no to niestety ścięło ją z nóg i to zupełnie dosłownie, więc no wiedziałam właściwie, że wtedy, kiedy już ją pozbierałam z podłogi i zaniosłam ją do samochodu, włożyłam ją do bagażnika, no to wiedziałam, że prawdopodobnie wynoszę ją z tego mieszkania ostatni raz i było mi z tego powodu straszliwie przykro, aczkolwiek byłam jeszcze w takim zaangażowaniu, no miałam misję, bo trzeba było być silnym i trzeba było podejmować dobre, szybkie decyzje i trzeba było po prostu być dla tego psa, więc jeszcze byłam, jakoś tam się trzymałam, powiedzmy. Natomiast no, zostawiłam ją w tej lecznicy na kilka godzin, tam mieli ją spróbować postawić na nogi, żeby podjąć decyzję już bez oparcia na tym, jak reaguje na lekarstwa, które dostawała wcześniej. No ale kiedy już jechałam do lecznicy w ryku i płaczu i Jezu, to była strasznie długa droga, wydaje mi się, i doskonale pamiętam i myślę, że bardzo długo będę pamiętać to, jak w ogóle wychodziłam z domu, jak szłam na autobus, płacząc, rycząc, wyjąc, jeszcze na szczęście padał deszcz, więc nie było tego aż tak bardzo widać, jak jeszcze ryczałam w tym autobusie, bo wiedziałam już, po co jadę, jak wysiadłam z tego autobusu, jak szłam do tej lecznicy, no a przede wszystkim to, jak tylko weszłam do tej lecznicy, przekroczyłam tylko próg i usłyszałam, jak ona płacze i wyje z tego szpitala weterynaryjnego, czyli z odległości no co najmniej kilku metrów i dzieliły mnie od niej drzwi, a mimo to słyszałam, jak ona strasznie płacze, no więc podjęcie decyzji było absolutnie oczywiste, aczkolwiek to jest też ciekawe, jak człowiek reaguje fizycznie na taki stres. Nigdy w życiu czegoś takiego nie miałam, że jak tylko przeszłam przez próg tej lecznicy, to nigdy w życiu nie zemdlałam, ale myślę, że wtedy byłam najbliżej w życiu czegoś takiego, bo po prostu jakieś dziwne ciarki mnie przeszły po stopach i po dłoniach przede wszystkim i no to było dziwne i tak w sumie się zastanawiałam siedząc, czy mogę tak siedzieć, czy mogę wstać i czy nic dziwnego się nie wydarzy, kiedy wstanę. No ale mój organizm to jest silna bestia i faktycznie udało się to wszystko przetrwać, przynajmniej fizycznie. No i cóż, potuliłam ją, poryczałam, poczekałam aż zasnęła i wyszłam z lecznicy i zadzwoniłam do Uli. Ula to jest taka moja przyjaciółka, która właściwie przez całe życie Rasty jakoś tam i mnie i Rastuszkowi towarzyszyła. Z Ulą zakładałam pierwszy klub agility w Trójmieście, to było w roku 2007. Siódmym? Chyba tak, albo ósmym. Założyłyśmy pierwszy klub, w którym Rastunia była takim psem pierwszej pani trener, znaczy właściwie drugiej pani trener, bo Ula była pierwszą panią trener i jest do tej pory, za co ją mega podziwiam, za tą determinację i konsekwencję w działaniu i za to, że przez tyle lat prowadzi ten klub z takim samym zaangażowaniem. To jest naprawdę niesamowite. No w każdym razie, wracając do tematu, zadzwoniłam do Uli i wydawało mi się, że może mi się uda jakoś z nią pogadać, ale tak naprawdę wydobyłam z siebie tylko taki wyk z COVID, jakieś charkanie i glucenie i no nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Autentycznie pierwszy raz chyba w życiu nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Wyszłam z tej lecznicy, zaczęłam ryczeć po prostu w niebogłosy. Jeszcze lecznica jest przy takim bazarku, a to był wieczór, więc ten bazarek był pusty, więc ja tam po prostu mogłam się schować i szczerze mówiąc chciałam się schować tam na wieki, no ale smoczek na mnie czekał w domu, więc nie było można się schować tam na wieki. Siadam do samochodu, poryczałam się jeszcze bardziej. Jak jechałam do domu, to wyłam tak, że nie widziałam drogi, a jeszcze jechałam takim głupim samochodem, który nie ułatwiał mi sprawy. Jeszcze padał deszcz i wycieraczki mi słabo działały, więc pierwszy raz Sopocką zjeżdżałam chyba 25 na godzinę, bo się bałam, że kogoś skasuję. No i niestety cały wieczór, jeszcze wieczorem, to jak cię mogę, ale niestety, no od rana było tragicznie i od rana, Jezu, myślałam, że umrę po prostu z rozpaczy i gdyby człowiek mógł umrzeć, odwodnić się przez oczy, to chyba byłabym na dobrej drodze do tego, bo no nie pamiętam, szczerze mówiąc, żebym tak potwornie ryczała i wyła. I już myślałam, że się nie ogarnę, szczerze mówiąc. Rzuciłam się do sprzątania. Oczywiście w pokoju po Rastusi wyniosłam wszystkie rzeczy, zaczęłam je układać, wyrzucać, zaczęłam się pozbywać jej sierści ze wszystkich tam klatek, legowisk, wyrzucać jej kocyki, prać te, które dałoby się dobrać, żeby jakoś tak pozbyć się chociaż jej zapachu, bo też zauważyłam, że ona przez całe życie od takiego malusieńkiego szczeniaczka 7-tygodniowego do ostatniego dnia swojego życia pachniała tak samo i to mnie też strasznie rozwalało i rozbrajało. Więc, no szczerze mówiąc, myślałam, że się nie ogarnę, więc było źle, bardzo źle i zostałam po prostu zgarnięta prawie że siłą przez moich kochanych, najlepszych na świecie przyjaciół, bez których chyba bym naprawdę wykitowała. No i sytuacja się odmieniła bardzo, bo właściwie poczułam się tak jak na wakacjach, a na wakacjach nie zawsze miałam ze sobą psy i nie zawsze miałam ze sobą dwa psy, czasami na przykład miałam tylko smoka, więc to, że mam tylko smoka, wydawało mi się dosyć naturalne. Ale jeszcze zanim wam powiem o tych moich wakacjach umysłu, no to jeszcze wam mogę powiedzieć, że następnego dnia właśnie po śmierci Rasty jeszcze też miałam dużo logistycznych przebojów i przygód, ponieważ postanowiłam ją skremować sobie. Uznałam, że no jestem jej to wprost winna, więc pojechałam do zwierzęcego krematorium, które jest na wypizdowie po prostu. Tam ją skremowałam, czyli jeszcze niestety ją widziałam martwą i okazało się, że martwe pieski się robią bardzo małe, bo jak pan ją wyjął z ciężarówki w opakowaniu, to byłam przekonana, że tam na pewno nie jest ona, to musi być jakiś inny pies, bo Rasta nie była taka mała. No ale potem otworzył tam to opakowanie i się okazało, że tak, to jest ona. Tak, pieski się robią bardzo małe. Więc poczekałam, pogadałam chwilę z panem, dowiedziałam się od pana, kto ze swoich współmałżonków i dzieci po śmierci robił diamenty. W ogóle to są informacje, których on mi nie powinien był przekazywać, ale spoko, nie wiedział, że jestem dziennikarką. Nie no, żartuję oczywiście, nie zamierzam tego wykorzystać w żadnych niecnych celach. W każdym razie, no poczekałam, odebrałam piękną urnę z rastuszkiem. No i pojechałam do domu, już trochę mniej rycząc, aczkolwiek no nie było dobrze. No więc niestety... Tak, było beznadziejnie, no i właśnie zostałam zgarnięta przez moich wspaniałych przyjaciół i poczułam się jak na wakacjach, więc naprawdę no, sytuacja się odmieniła, może nie o 180 stopni, ale naprawdę zrobiło mi się dużo, dużo lepiej. No i myślę, że nigdy nie będę w stanie się im odwdzięczyć w ogóle za to wszystko, co dla mnie robili i za to wszystko, co dla mnie robią, bo oni cały czas nie ustają we wspieraniu mnie. Więc no nie wiem, szczerze mówiąc, czym sobie zasłużyłam na to, że mam tak doskonałych, wspaniałych przyjaciół. Zresztą no nie tylko Kamila i Monikę. Już nie chcę też wymieniać z imion i tak dalej, bo ktoś mógłby na przykład stwierdzić, że go wymieniłam, nie wiem, za późno albo że w ogóle go nie wymieniłam, bo bym zapomniała. Także wolałabym tego uniknąć. Aczkolwiek, no jakby nie patrzeć, to oprócz Kamila i Moniki, no to na ogromne, ogromne podziękowania ogólne zasłużyła zdecydowanie Magda, Agata, druga Agata, no i Ula. I jestem wam naprawdę strasznie, strasznie wdzięczna za to, że jesteście tak strasznie mną zainteresowani i że tak mnie ogromnie wspieracie w każdych takich sytuacjach i innych, więc mega wielki całus i naprawdę nie wiem, co bym bez was zrobiła. No i jeżeli chodzi o te wakacyjne podboje, no to na szczególne wyróżnienie na pewno zasługuje to, że nagraliśmy z Kamilem i z Moniką piosenkę. Kamil skomponował muzę, pomógł mi nagrać i wyć. Monika udzieliła mi ogromnego wsparcia merytorycznego, bo Monika ma głos jak dzwon i wspaniale śpiewa i też jak się okazało potrafi nauczyć śpiewać, bo gdyby nie Monia, to chyba bym się udusiła przy refrenie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak Joanna wyje, to zapraszam was na mój profil na Facebooku albo na YouTube'a po prostu bezpośrednio, bo właśnie na YouTube ten link tam umieściłam do tej piosenki. Znaczy na YouTubie jest ta piosenka, a na moim Facebooku jest link do tej piosenki na moim profilu, więc oczywiście serdecznie was zapraszam, jeżeli jesteście zainteresowani. Udało mi się też potrenować, aczkolwiek potrenować to jest być może za dużo powiedziane, ponieważ ja od początku roku właściwie cały czas jestem chora i tylko kilka dni czasami łapię jakiegoś takiego zdrowia i się nimi cieszę i wyciskam je jak cytrynę albo nawet może nie zdążę. No i znowu jestem chora. Na szczęście mam wspaniałą panią doktor internistkę, która próbuje mnie z tego wyciągnąć i na szczęście idzie jej to świetnie. Aczkolwiek na przedostatniej wizycie, bo ostatnia była dzisiaj, złapała się za głowę za moją niesubordynację, ponieważ przyznałam jej się zupełnie nie wiedząc, że robię coś niewłaściwego, że dzień przed wizytą biegałam, a ona jak to usłyszała, to prawie spadła z krzesła, więc obiecałam sobie i pani doktor również, że więcej nie będę takich niesubordynacji robić i że będę zawsze się słuchać do jej zaleceń. No i co niniejszym zrobiłam, więc jak mi na poprzedniej wizycie wpisała zakaz treningów, to rzeczywiście grzecznie nie trenowałam. Aczkolwiek moje trenowanie i nietrenowanie to jest w ogóle osobny temat, który poruszę pewnie na samym końcu, bo jest dla mnie, kurczę, trudny i bolesny i bardzo skomplikowany. Aczkolwiek podczas tych wakacji udało mi się potrenować trochę i naprawdę chciało mi się trenować. Ponieważ wiadomo, byłam na wyjeździe, więc było fajnie, były inne tereny do biegania, do eksploracji, a co ja zawsze to bardzo lubię, popływałam sobie na fajnych basenach, stwierdziłam jednak, że ten aquapark w Sopocie to jest tragedia i no oczywiście będę tam dalej pływać, bo mam tam najbliżej, ale kiedy tylko mogę, to jednak uciekam na inne baseny i na przykład basen w Redzie i w Kosakowie jest super, naprawdę jest świetny. I bardzo chętnie będę na nie uczęszczać, tylko niech je, kurczę, otworzą z powrotem, bo udało mi się, wiecie, w środę chyba być na tym basenie i jak wychodziłam, a to było moje jedyne pływanie chyba od 10 dni czy tam 12, w każdym razie jak wychodziłam, no to właśnie usłyszałam, że nazajutrz wszystkie baseny się zamykają i będą zamknięte do odwołania. Niby na 2 tygodnie, ale wydaje mi się niestety, że to są bardzo optymistyczne szacunki i że jednak dopiero za jakiś tydzień czy za 2 albo może za 3 tygodnie czeka nas apogeum tego wszystkiego. Tak więc, no cóż, obawiam się niestety, że to będzie więcej, ale zobaczymy. W każdym razie docieranie na te wszystkie baseny i do każdej innej placówki zrobiło się nagle bardzo łatwe, ponieważ zakupiłam samochód. Hurra! To była fajna, dosyć szybka akcja, ponieważ decyzja zapadła i zaczęłam szukać i niestety samochodu, albo stety, szukam tak samo jak mieszkania, czyli właściwie poznaję każdy samochód, który jest oferowany w Trójmieście i w okolicach, jak również w bardzo nieokolicznych okolicach, bo miałam kilka modeli samochodów, na które się czaiłam najbardziej. No i jeden z tych modeli był dosyć powszechnie oferowany, ale na przykład w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie. No i już byłabym jechała do tych wszystkich miejsc, ale znalazłam sobie Seata Ibizę w Gdyni. Obejrzałam tego Seata, ale jakoś tak mojego serca nie porwał. Nie wiem właściwie dlaczego, ale jakoś tak po prostu nie do końca poczułam, że to jest mój samochód. Więc taka trochę zrezygnowana odpuściłam tego Seata, ale znalazłam bardzo podobnego w Gdańsku. No i już właśnie zadzwoniłam do tych ludzi, którzy oferowali tego Seata. Firma na szczęście, bo udało mi się znaleźć właśnie firmę, żeby kupić ten samochód na fakturę VAT. No i umówiłam się, żeby następnego dnia go obejrzeć. Odłożyłam słuchawkę i dosłownie 3 minuty później ja jeszcze tak na wszelki wypadek sobie odświeżyłam ten portal z ogłoszeniami, a tutaj Skoda Rapid u tego samego sprzedawcy. Więc niewiele myśląc zadzwoniłam do niego, powiedziałam, że ja chcę tę Skodę i że umawiam ją czym prędzej do serwisu na sprawdzenie i że proszę ją mi przytrzymać, ja jutro przyjeżdżam. Jeżeli będzie wszystko w porządku z nią, to bierę. No i jak powiedziałam, tak zrobiłam. Umówiłam czym prędzej tę Skodę do warsztatu. Pojechałam na ten drugi koniec świata do Gdańska i właściwie sprawy się rozegrały szybko. Najbardziej creepy sytuacją tak naprawdę podczas kupowania tego samochodu nie były ani negocjacje ceny, czego się obawiałam, bo przecież kobieta samotna pojechała kupować samochód, czyli pewnie zostanie finansowo wydymana straszliwie i jeszcze wcisnął jej szrota. Otóż nie. Wszystko było ekstra, natomiast to był dzień, to był ten właśnie dzień, w którym zdiagnozowano pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, więc jak pojechałam do tego serwisu, a ja jeszcze miałam wtedy resztki infekcji, ale ta infekcja była tak okropna, słuchajcie, że ja dzień właśnie przed, a nie, to było tego dnia, słuchajcie, to było tego dnia, ja dostałam takiego ataku kaszlu, że normalnie łzy mi spływały, ja się dusiłam, krztusiłam, nie mogłam się opanować i to trwało no, dosłownie kilka minut. Jezus Maria, i ja nie mogłam tego w żaden sposób opanować. I usiadłam sobie w tym serwisie, obok mnie takie panie w średnim wieku i siedziałyśmy naprzeciwko takiego ogromnego telewizora, w którym oczywiście leciało cały czas TVN24, a tam zalecenia typu, jeżeli ktoś kaszle, to trzymaj się od niego 1,5 metra na dystans, i coś tam, używaj chusteczek, używaj czegoś tam. Ogólnie no, kaszlnięcie było tam zagrożone wielkim wylotem w kaftanie bezpieczeństwa prosto do karetki, więc naprawdę to była tak potwornie stresująca godzina dla mnie, bo ja sobie siedziałam i sobie grzecznie czytałam książkę, ale cały czas się bałam tego, że zacznę charkolić i kaszleć i że znowu mnie złapie taki atak kaszlu jak wtedy. I ja dosłownie siedziałam i się rozglądałam, czy tam jest w ogóle jakaś toaleta, żeby w razie czego tam biec, zamknąć się w kiblu i się charkać i kaszleć, ale nie było, słuchajcie. No w każdym razie udało się. Skoda została pomyślnie sprawdzona, a ja nie zostałam wyniesiona z tego warsztatu. No i okazało się, że w przeciwieństwie do tego, co było z Audicą, którą kupowałam kilka lat temu, kiedy po prostu dostałam taką przeogromną listę tego, co jest zjebane i co trzeba bardzo szybko naprawiać i ile to milionów monet będzie kosztowało, no to w Skodzie okazało się, że jest jakaś pierdoła totalna do zrobienia, którą mogę zrobić za 300 w Unich albo trytytkami. Naprawdę? Tak mi powiedział pan w serwisie. W każdym razie wszystko poza tym było ok. Wsiadłam do Skody, przejechałam się. Oczywiście musiałam zrobić wielkie show przed panem, ponieważ najpierw próbowałam ruszyć na ręcznym i się zastanawiałam, dlaczego to sprzęgło. Nie łapie, kurde, nic nie łapie, nie jedzie ten samochód, tylko gaśnie. Myślę, ja pierdzielę, czy to mój brak doświadczenia w jeżdżeniu manualną skrzynią biegów, bo tak, mój samochód jest popsuty, to znaczy ma 3 pedały. Bardzo mało jeździłam manualnymi skrzyniami, ale muszę powiedzieć, że jakoś zupełnie mi to nie przeszkadza i w sumie to nawet mam z tego fan, także absolutnie nie żałuję tego i nie zamieniłabym w sumie jej na automat tej skutki mojej. Strasznie się polubiłyśmy. Aha, ale miałam wam jeszcze powiedzieć właśnie o tym, jak zrobiłam tutaj szał przed panem, ponieważ właśnie najpierw próbowałam pojechać na ręcznym, potem nie mam pojęcia, jakim cudem uruchomiłam alarm, siedząc na fotelu kierowcy i pan był strasznie zaskoczony, bo powiedział, ojej, ja nie wiedziałem, że ta Skoda ma alarm, także spoko, a jeździł nią chyba z pół roku, jak ją wykupili z leasingu. No w każdym razie fajny samochód, wykupiony właśnie prosto od firmy leasingowej, zresztą mocno mi znajomej firmy, zarąbista, fajna, ekstra i dokładnie taka, jaka chciałam, oprócz tego, że jest biała. Bardzo chciałam jakiś inny kolor samochodu, ale trudno, świetnie, poza tym jest po prostu ekstraśna. No i faktycznie strasznie się jaram jeżdżeniem, bo jestem samochodziarą, jak już na pewno wiecie. I oczywiście Skoda Rapid to nie jest samochód, którym można upalać kapora spod świateł, ani kręcić bączków, ale jest super. I bardzo się z nim polubiłam i właściwie najchętniej to bym nie wysiadała w ogóle zza kierownicy, tylko bym cały czas jeździła. No. W sumie też fajnie się zgrało terminowo, bo teraz wszyscy właśnie trąbią o tym, żeby nie wychodzić z domu, a już na pewno nie wsiadać do komunikacji miejskiej, więc mam samochodzik i wszędzie śmigam dosyć szybko, sprawnie i w samotności, bez żadnych kichających, kaszlących ludzi, no i naprawdę o wiele, wiele szybciej. Dzisiaj właśnie jechałam do centrum Gdyni, no i okazało się, że wycieczka równa się pół wycieczki, tak jak cegła waży kilo i pół cegły, czy jakoś tak, no to właśnie wycieczka też się tak dziwnie teraz kalkuluje. Poza tym ten samochód nie pali, co również jest niebagatelne, zwłaszcza po Audicy, która nawet stojąc w garażu zjadała i olej, i paliwo. Tak właśnie z Skodzina raczej takich chorób nie ma i mam nadzieję, że mieć nie będzie. Możecie trzymać kciuki, bo już ją uwielbiam. Poza tym nagrywam oczywiście ten odcinek bez agendy, aczkolwiek spisałam sobie różne wydarzenia, które miały miejsce w międzyczasie pomiędzy nagraniem poprzedniego pamiętniczkowego odcinka, a tym odcinkiem, więc oczywiście też nie chciałabym pominąć rozdania dyplomów z moich studiów podyplomowych, zarządzania projektami IT. No, jakby nie patrzeć, jestem certyfikowanym project managerem, zdałam także certyfikat IPMA student, dyplom został wręczony i tak dalej, fajnie. Fajnie, że ten rozdział się skończył właściwie, no bo ileż można oglądać sudsów na wykładach, także studia podyplomowe mam zrobione. Kusi mnie oczywiście dalsza kariera naukowa, kusi mnie przede wszystkim doktorat z nauk humanistycznych, aczkolwiek nie wiem, czy przeżyłabym jeszcze kolejne lata na uniwersytecie. W każdym razie, no właśnie, ale tutaj znowu schodzę do tego ostatniego tematu, który chcę wam poruszyć, ale jeszcze zanim poruszę wam ten temat, a właściwie to już mogę poruszyć ten temat, tak, no stoję na ogromnym rozdrożu życiowym teraz, ponieważ rozmawiałam z moim trenerem triatlonu, który jest naprawdę bardzo mądrym i bardzo rozsądnym i bardzo empatycznym człowiekiem, no i Jezu, aż coś mnie ściska, jak o tym mówię. W każdym razie podjęliśmy decyzję o tym, żeby oficjalnie zawiesić współpracę treningową na czas nieokreślony. I jest to dla mnie, jak już wiecie, strasznie trudne. Aczkolwiek właśnie, jak to zaczęło być takie oficjalne, to zaczęło być takie strasznie, strasznie trudne, ponieważ jak spojrzałam w swój Training Peaks, czego staram się unikać, to zobaczyłam, że tak naprawdę ostatnie treningi sensu stricto to ja zrobiłam, nie wiem, na początku lutego, a tak naprawdę potem wszystko zaczęło się bardzo mocno sypać. No niestety mój stan zdrowia obecny nie pozwala mi na to, żebym trenowała w pełni i tak naprawdę mój organizm już bardzo wyraźnie, co najmniej od dwóch sezonów, jeżeli nie dłużej, mówił mi, że już długo tak nie wydoli i ja jeszcze ignorowałam to i jeszcze dociskałam, bo bardzo, bardzo mi zależało na tym sporcie, no i tak naprawdę trochę stawiałam wszystko na jedną kartę, że albo się uda, albo się zesra, no i raczej się zesrało, wydaje mi się, aczkolwiek no nie żałuję tego sezonu 2019, bo zaraz wam jeszcze coś powiem na temat tego sezonu, aczkolwiek on pokazał mi, że dużo mniejszym nakładem sił i treningów i zmęczenia i ogólnie takiej inwestycji zdrowotnej mogę osiągać bardzo podobne, a nawet lepsze wyniki niż osiągałam wcześniej. I właściwie długo się biłam z myślami, czy właśnie zacisnąć zęby i jeszcze ten sezon właśnie w ten sposób przetestować, poeksperymentować, czy właśnie mogę tak dalej robić, czy jednak odpuścić. No i niestety Jest to do mnie niepodobne, ale zdecydowałam się odpuścić. Właściwie nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to była taka moja super świadoma decyzja, ale w ciągu jednej doby dostałam od lekarzy dwóch różnych specjalności absolutny zakaz, znaczy może inaczej, może to nie był absolutny zakaz, no bo jestem dorosłym człowiekiem i nikt mi nie może zakazywać czegokolwiek, aczkolwiek dostałam bardzo gorącą i serdeczną rekomendację do tego, żeby teraz nie wracać do intensywnego trenowania, ponieważ będzie tylko gorzej. No i niestety ja właściwie od początku tego roku jestem cały czas chora, o czym już wspominałam. No i właściwie nie za bardzo było wiadomo, o co chodzi. Poza tym niestety mentalnie czuję się bardzo źle i wiem, że jak teraz tak o tym mówię sobie w takim wesołym dosyć podcaście, to być może na pewno nie wiadomo za bardzo, o co chodzi i nie słychać tego, że jest tak bardzo źle. Aczkolwiek no, u mnie dosyć regularnie i dosyć cyklicznie jest źle, natomiast jeszcze nigdy nie było tak bardzo głęboko i tak bardzo długo źle i po prostu mój organizm w pewnym momencie powiedział, tak jak czasami mówi mój współpracownik, czyli tak nie możemy pracować. I podczas gdy przez wiele miesięcy byłam w stanie bardzo mocno się bodźcować i ciągnąć bardzo intensywnie pracę, ciągnąć treningi, ciągnąć jakieś tam różne sprawy towarzyskie, około treningowe, życiowe i tak dalej. I tych bodźców naprawdę bardzo, bardzo do mnie dużo napływało i byłam z tego powodu bardzo zadowolona właściwie. Aczkolwiek kiedy tylko wyhamowałam troszeczkę, a wyhamowałam tak naprawdę już w drugiej połowie grudnia, no to niestety po tym odznaczeniu tej całej długiej listy to do napadł mnie taki ogólnoustrojowy lęk, to znaczy co dalej, kiedy ja już odznaczyłam tę całą listę to do. Rozejrzałam się wokół siebie i zobaczyłam, że tak naprawdę ja większość rzeczy już robię automatycznie. Ja trenuję właściwie bez żadnego celu, tylko po to, że trenuję, że zawsze to robiłam, czy zawsze, oczywiście nie zawsze, ale robiłam to tak strasznie długo, że jest to dla mnie rzeczą naturalną. Ja jestem w stanie zawsze wysupłać ten czas na trening, ponieważ jest to dla mnie tak strasznie ważne, żeby ten trening zrobić, że po prostu nie wyobrażam sobie inaczej. I właściwie, no właśnie, ten sport przez bardzo wiele lat był dla mnie taką ucieczką od tego wszystkiego, tego całego mroku, który mam w głowie. No i w pewnym momencie okazało się, że to już nie spełnia swojej roli, po prostu. Że niestety, że ten bodziec już jest za mały i że właściwie nie wiem, co musiałabym zrobić, żeby jeszcze ten bodziec podciągnąć i to już na pewno nie byłoby zdrowe, gdybym ten bodziec podciągnęła w ten sposób. Zresztą to już nie jest pierwszy raz w moim życiu, kiedy mój organizm po prostu potrzebuje się sam uratować i po prostu mi blokuje pewne rzeczy, no i właśnie zablokował mi możliwość robienia treningów, bo autentycznie chyba pierwszy raz w życiu miałam tak, że na przykład wsiadałam na rower, już na rozgrzewce czułam się źle, czułam się zmęczona, po czym nie byłam w ogóle w stanie fizycznie zrobić zadania treningowego. No i oczywiście jakbym posłuchała swojego organizmu i trochę wcześniej jeszcze mu powiedziała okej, spoko, mogę zsiąść z tego roweru i wszystko będzie okej, nie wiem, jutro, pojutrze, albo za tydzień, albo za dwa tygodnie, to być może jeszcze bym to podciągnęła trochę, ale no ja musiałam się doprowadzić naprawdę do stanu okropnego. Musiałam zignorować wszystkie absolutnie najróżniejsze sytuacje i bodźce, na przykład to, że po udanym treningu nawet czułam się strasznie źle i mimo tego, że waty się zgadzały, że trening został zrobiony, to ja po prostu schodziłam i czułam, że nie ma absolutnie we mnie życia. No i niestety ten brak życia mi się utrzymuje już dosyć długo. Oczywiście jest wiele rzeczy, które mnie bardzo satysfakcjonują i cieszą, bo na przykład strasznie mnie cieszy moja praca, czyli właśnie pisanie i ogólnie wymyślanie różnych rzeczy. Bardzo lubię i ludzi, z którymi pracuję, i ludzi, z którymi, których przepytuję bardzo często do swoich jakichś tam wywiadów czy artykułów. I to jest coś, co naprawdę bardzo, bardzo mi podbija morale i po prostu strasznie lubię to robić. Natomiast tak jak wspomniałam, trening przestał pełnić już swoją rolę i stał się właśnie takim obowiązkiem, No i niestety no, gra po prostu przestała być warta świeczki i ja trzymałam się bardzo, bardzo kurczowo tego sportu, bo po prostu bałam się przestać. Przez tyle lat to robiłam. W zeszłym roku naprawdę życie mi się postawiło do góry nogami, przewrót o 180 stopni i tak naprawdę poza psami to ten sport to było jedyne, co mi pozostało z tego poprzedniego życia, z tej poprzedniej Asi. To był jakiś taki hak dla mnie, taki punkt zaczepienia. No i w tym momencie właśnie ten hak chyba odczepiam i wiem, że to brzmi, znaczy dla mnie to brzmi strasznie dramatycznie i to dla mnie brzmi tak, jakbym ja sobie pogrzeb wyprawiała własny, bo właśnie jak porozmawiałam sobie z Tomkiem, no to mimo tego, że już od jakiegoś tam czasu nie trenowałam, to znaczy nie miałam planu wpisanego w Training Peaks, no to wtedy, kiedy ustaliliśmy, że to jest najlepsza decyzja na teraz, żeby po prostu zawiesić współpracę i wrócić do niej, jeżeli będę chciała i wtedy, kiedy będę chciała, no to stało się to właśnie takie strasznie oficjalne i strasznie namacalne i dosłownie mnie położyło, bo no nawet fizyczną reakcję już na to też miałam tak strasznie silną, stresową, że po prostu poszłam spać w środku dnia i spałam i po prostu, no nie będę wam zresztą opowiadać tego wszystkiego, bo po co. No i na szczęście jest trochę rzeczy, które mi się jakoś tam chce robić, natomiast co zaskakujące, niestety zupełnie nie ma wśród nich trenowania. Wtedy, kiedy zaczyna mi się chcieć trenować, to absolutnie rzucam wszystko i biegnę trenować, bo wiem, że ta myśl niestety minie. No ale już bardzo, bardzo dawno nie byłam tak bardzo niesystematyczna, jeżeli chodzi o jakiekolwiek sporty, bo po prostu, mówiąc najbardziej oględnie, nie chce mi się, po prostu mi się nie chce. Nie mam siły, jestem cały czas zmęczona, śpię. Wczoraj na przykład wstałam po 8 godzinach snu i po kolejnych 4 godzinach znowu poszłam spać i spałam prawie 2 godziny i ogólnie to był strasznie taki gnuśny dzień. Dopiero się troszkę uaktywniłam wtedy, kiedy dostałam pilnie artykuł do napisania. No, a potem właściwie znowu poszłam spać, także tak, to jest właśnie teraz welcome in my life. Więc niestety jestem człowiekiem, który albo się bodźcuje do pożygu, albo nie jest w stanie znieść żadnego bodźca, niestety. Aczkolwiek wszyscy moi kontrahenci, klienci, współpracownicy, proszę się nie martwić, bo jak zresztą widzicie, wszystkie deadline'y są utrzymane. Kurde, niestety, jak zwykle moim kosztem, ale trudno, cieszę się, że jestem w stanie wszystko dociągnąć. No więc niestety z tym sportem to jest teraz tak, że po iluś tam już tygodniach bez takiego trenowania sensu stricto czuję, że jestem w formie tragicznej, naprawdę tragicznej i nie wiem, szczerze mówiąc, co będzie dalej, nie wiem, czy się z tym pogodzę, nie wiem, czy po prostu muszę sobie zrobić taki naprawdę bardzo twardy reset i wracać sobie stopniowo do tego wszystkiego. Kiedy biegałam, gdy nie biegam sama, to biega mi się naprawdę bardzo dobrze. Gdy biegam sama, to nie wiem, bo bardzo dawno już nie biegałam sama. Pływam naprawdę przyzwoicie. Jak wsiadam na rower, to trudno im powiedzieć, bo jeździłam tylko na gravelu i to nie swoim, więc właściwie nie jest to żadne odniesienie, ale jeździ mi się całkiem fajnie, tylko mam niestety bardzo wysokie tętno, jak na każdym roztrenowaniu. No i szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem, co będzie dalej i wiem, że to już chyba mówię po raz piąty, ale jest coś, co strasznie mi jakoś tak wisi na głowie, no bo jednak ten sport to jest duża część mnie, jest to ogromna część mojej tożsamości i no, szczerze mówiąc, tak na dłuższą metę nie wyobrażam sobie zrezygnować z tego, bo naprawdę uwielbiam to i kocham i nie wiem, czy cokolwiek mnie tak strasznie satysfakcjonuje, jak właśnie atmosfera na zawodach i jak wygrywam, no po prostu jak wygrywam i wiem, że nie cieszyłoby mnie rywalizowanie tam z samą sobą i ze swoimi słabościami, kiedy nie miałabym tych rywalek i tak dalej i gdybym po prostu nie mogła wygrywać, więc do jakiejkolwiek dyscypliny wrócę, bo wcale nie zakładam, że to będzie triatlon, to wiem, że to musi być coś, w czym czuję się po prostu na tyle mocna, żeby móc rywalizować i żeby móc wygrywać. Co to będzie? Nie mam pojęcia. Oczywiście, wiadomo, rower to jest absolutny mój konik, więc kto wie, jak to się tam dalej potoczy. W każdym razie, no teraz naprawdę muszę sobie zrobić reset i w sumie wygląda na to, że dobry rok, dobry sezon wybrałam na to, żeby robić sobie jakiekolwiek przerwy. Bo z tego, co widzę, to co najmniej do maja żadnych zawodów tak czy owak nie będzie. Baseny wszystkie pozamykali, więc właściwie nie mogłoby być bardziej adekwatnego czasu, żeby coś takiego sobie robić. No i jest mi strasznie dziwnie z tym wszystkim. Wiem, że to jest jedyna dobra decyzja, bo oczywiście mogłabym zacisnąć zęby i mogłabym ten sezon na przykład w ten sposób pocisnąć, tak jak poprzedni, i być może miałabym tyle samo satysfakcji, być może więcej, już nawet tyle samo byłoby super, ale niestety, no właśnie, gra staje się coraz bardziej kosztowna, ponieważ kiedy ja właściwie co zimę miewałam jakieś takie kryzysy mentalno-zdrowotne i bardzo mnie to męczyło, ale potem latem było fajnie, no. Właściwie od czerwca do września było super, ścigałam się, rywalizowałam, trenowałam, wszystko było ekstra. No a teraz tak naprawdę już w poprzednim roku to miałam jakieś pasmo kontuzji, jakichś awarii i wszystkiego, i tak naprawdę fajnie to było w Bydgoszczy. Może z 2 tygodnie przed pobyt Goszczy, jakoś tak w okolicach tego startu. Fajnie byłoby też w Gdyni, gdyby nie to, że jak się okazało, wystartowałam z kontuzją, która straszliwie się uaktywniła podczas tych zawodów i w ogóle nie pozwoliła mi potem biegać przez miesiąc. No, także niestety już jest dosyć słabo, jeżeli chodzi właśnie o bilans takich zysków i strat. No i naprawdę bardzo, bardzo długo się wzbraniałam przed tym, żeby robić sobie jakąkolwiek przerwę, bo doskonale wiem o tym, że cały świat po prostu zapieprza, jeżeli chodzi o sport, i że ja być może już nie będę nigdy w stanie dogonić tego świata, aczkolwiek być może to jest jakaś taka moja dziwna projekcja, bo przecież no, nawet wielu sportowców na tym najwyższym poziomie robiło sobie nawet roczne, nawet dłuższe przerwy. No, żeby daleko nie szukać, to przecież Ian Thorpe, Anthony Erwin, przecież to był comeback taki niesamowity. Jenny Rizvec, nie wiem, czy tak się czyta jej nazwisko i imię, ale pewnie tak, bo ona jest Szwedką z tego, co kojarzę. Więc wiem, że to jest absolutnie możliwe, a ja i tak teraz nie mam siły gonić tego świata, który ucieka, i po prostu siedzę w jakimś tam wagoniku na końcu i trzymam się już po prostu twarzą po tych torach, ryję, żeby się tylko nie puścić tego wagonika, a tak naprawdę wiem, że jedyną rozsądną decyzją jest właśnie to, żeby puścić, żeby się rozejrzeć wokół siebie, żeby zobaczyć, czego ja tak naprawdę chcę, bo przecież no wiadomo, sport nie jest obowiązkowy, a jeżeli ryje mi to zdrowie, ryje mi to banie, i to nie od roku, nie od 2 lat, tylko od x lat, no to niestety musi się to wszystko jakoś zresetować i poukładać. No i tak o tym gadam i kurczę, już mam wrażenie, że się trochę zapętlam, ale jest to dla mnie naprawdę strasznie trudny temat i tak naprawdę dopiero dzisiaj po raz pierwszy mówię o tym jakoś tam publicznie. Wolałabym nie mówić o tym, że nie wiem, kończę ze sportem albo że robię sobie jakąś oficjalną przerwę, po prostu no, po prostu nie wiem, mam kontuzję, kurde, trudno się z tym pogodzić, bo no, ani mi nie urwało nogi, ani mi nie złamało ręki, ani tak naprawdę cały czas w mojej głowie jest taka lampka, że kurczę, mogłabym zacisnąć zęby i próbować, ale tak naprawdę no, wiem, że to byłoby totalnie głupie i biorąc pod uwagę mój obecny stan, prawdopodobnie niemożliwe, no, co tutaj dużo mówić. Także na tym chyba skończę ten odcinek, bo już i tak się za dużo nagadałam. No. I oczywiście, jak zwykle, bardzo mile jest widziany wasz feedback i do usłyszenia. To pa!